Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś pielęgniarstwo, zawód z misją. W naszym studiu pielęgniarki też pracują w naszej uczelni, wykładają w Akademii Kultury Społecznej Medialnej. Pani Anna Dąbrowska.
Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże. I druga pani Elżbieta Surdykowska.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam. Tak mamy mówić o zawodzie, a jak to się stało, że panie zostały pielęgniarkami? Pani Anno.
No ja pamiętam to jak dziś. Trudne miejsce wybrałam, bo to był Dom Pomocy Społecznej. Dla nowicjuszki to było coś nowego, młoda dziewczyna na polu geriatrycznym. To było ciężkie przeżycie jeszcze bardzo daleko od rodziny. To już w ogóle był ewenement. Ale muszę powiedzieć, że rok pracy w tym Domu Pomocy Społecznej utwierdził mnie w wyborze dobrej i prawidłowej postawy pielęgniarskiej. Nauczyłam się prawidłowej pielęgnacji, opieki i po prostu tego, że wybrałam dobry zawód i że chyba będę dobrą pielęgniarką, co chyba może świadczyć do dzisiaj, bo pracuję w zawodzie i to nie w jednym miejscu.
Dziękuję. Pani Elżbieto?
No, ja podobnie. Tyle lat, jak już pracuję. Stało się to spontanicznie, po prostu. No, podobał mi się ten zawód od zawsze. Widok czepka, białego fartucha, strzykawki. To była jakaś magia. Magia, która pociągała. I kiedy już w liceum spotkałyśmy się na żywo z pacjentami w szpitalu, to było to miejsce, gdzie ci nasi pacjenci potrzebowali ręki, rozmowy, pielęgniarki zaganiane w swojej pracy nie zawsze miały czas, żeby z tym pacjentem porozmawiać, podejść. Byłyśmy my uczennice, gdzie mogłyśmy potrzymać za rękę, porozmawiać, poznać problemy tych pacjentów. I to po prostu zrodziło takie zapotrzebowanie na pomoc drugiemu człowieka. Jednak jestem komuś potrzebna. To było takie chwytające za serce, że no jednak jesteśmy potrzebne. Ci ludzie wymagają naszej obecności i później to zaowocowało. No, skończyłam liceum, podjęłam pracę też na ciężkim oddziale, bo podjęłam pracę na neurologii. Tam przepracowałam 10 lat i po prostu nie zamieniłabym tej pracy. Pierwszy dyżur, wspaniały szef, wspaniała szefowa. No czego więcej oczekiwać? Po prostu po pierwszym dniu pracy człowiek zakochał się w zawodzie.
Nie zniechęciły.
Nie. To przyszła miłość do zawodu i tak jest do dzisiaj. Nie zamieniłabym.
A gdybyśmy porównywali, bo jeżeli długo jesteście w zawodzie, porównywali właśnie pierwsze dni, pierwsze miesiące, pierwsze lata i to, co dzisiaj jest, prawda? Bo wiele się pewnie też i zmienia, też jest już inna rola, bo też o tym, myślę, będziemy mówili, bo zawsze lekarz, prawda? No i później daleko, daleko i nic. A dzisiaj jednak widzimy, że lekarz, pielęgniar, pielęgniarka, pielęgniarz, ratownik, no każdy ma swoje miejsce i bez niego no pacjent no, nie będzie funkcjonował.
No nie. Każdy z nas zna swoje miejsce. I myślę, że ta interdyscyplinarna nasza współpraca no, musi trwać. Tak samo lekarz musi z nami współpracować, my z lekarzem, ratownicy, panie salowie, opiekunowie medyczni. No ten zawód nas skłania nas też do takiego przemyślenia i działania holistycznego, tak samo nad pacjentem, tak samo wśród personelu, że my musimy razem dla pacjenta, bo jak nie będziemy razem, to ten pacjent odczuje to, niestety. Przy łóżku pacjenta musimy współdziałać wszyscy. Nie ma, że pielęgniarka, lekarz, opiekun medyczny. My jesteśmy wszyscy jedność w tej chwili.
No właśnie, pielęgniarka to też ta, która aktywnie uczestniczy, prawda, w tej terapii chorego.
Tak, i to jest duże wyzwanie dla nas, bo pamiętam swoje początki pracy, więc to pielęgniarstwo raczkowało. Owszem, opieka była, pielęgnacja była, my uczyłyśmy się same od siebie, od starszych koleżanek, ale medycyna postępuje, pielęgniarstwo też ewoluowało od tych czasów. Inna aparatura, inne wyposażenie, pacjenci bardziej uświadomieni, co też jest naszą zasługą, bo pracujemy z pacjentami, edukujemy, żeby jak najpóźniej, żeby opóźnić proces starzenia, żeby byli jak najdłużej wydolni. No, to jest nasza praca i po prostu tym się cieszymy, bo pracując jeszcze w szpitalu, tworzyliśmy zespół. Tam nie było lekarz, pielęgniarka, my byliśmy jednością. Owszem, lekarz zlecenia, pielęgniarka wykonuje, salowa pomaga, ale w zespole terapeutycznym stanowiliśmy jedność. I to było wspaniałe, bo wszyscy o tym pacjencie wiedzieli wszystko. I czasami podpowiedzi od lekarza, od pielęgniarki lekarzowi, że może tak, może to, bo jednak my więcej czasu spędzałyśmy przy łóżku. Lekarz nie zawsze miał czas, bo musiał diagnozować, bo musiał przeprowadzać inne badania. Więc ta współpraca układała się wspaniale, dlatego mile wspominam początki swojej pracy, ciężkie pracy na oddziale i zawsze zachęcam młodzież, bo w tej chwili pracuję dużo z młodzieżą, zachęcam do zawodu, że jest to piękny zawód i jak się pokocha, to już się w nim zostaje.
Właśnie, wasze doświadczenie, ale i dzisiaj też edukacja młodego pokolenia. No bez tego doświadczenia, bez tej miłości i pasji, jakby to powiedzieć, powołania, no trudno by było zachęcić innego, powiedzieć warto. No i teraz, jakie cechy należałoby, czy widzicie dzisiaj, należałoby, czy łączycie, prawda? Kwestia wiedzy, kwestia umiejętności praktycznych, kwestia jakiejś tej empatii, bo tak powiedziałem, powołanie.
Znaczy, zawód pielęgniarki jest zawodem, no owszem, teraz jest nowy system kształcenia, są studia trzystopniowe, jest licencjat, jest magisterium. Pielęgniarki kształcą się dalej, są specjalizacje, robią doktoraty, doktorantek też nam brakuje. Więc ten sposób kształcenia jest szeroki. Zainteresowań też specjalizacji pielęgniarstwa mamy bodajże około 17 w tej chwili różnych dziedzin, więc jest to szerokie pole do popisu dla pielęgniarek. Każda znajdzie gdzieś swoje miejsce, bo jedna interesuje się zagadnieniami onkologii, druga chirurgii, trzecia chce być dobra w okulistyce i tu się specjalizuje, więc każda z nas znajdzie swoje zainteresowanie i my, będąc wykładowcami naszej uczelni, Akademii Kultury Społecznej Medialnej, mamy wspaniałą młodzież i one chętnie nas słuchają poza wykładami, ciekawią ich nasze doświadczenie, jakie zbierałyśmy przez tyle lat pracy, na co zwracać uwagę, jak postępować z pacjentem, jakim z nim rozmawiać. Wpajamy im, że to empatia, że pielęgniarką jest się teraz, tu i teraz, nie jutro. Musisz kochać ludzi, jeżeli chcesz z nimi pracować. Musisz być cierpliwa, bo czy starszy człowiek, czy małe dziecko, czy młoda matka. Nam się wydaje wszystko proste, oni się tego uczą, a my musimy
i oni
sprostać.
Też przychodzą z problemem, prawda?
Tak. I dla nich, dla nas wydawałoby się drobny problem, dla nich urasta do rangi niemożliwości, nieporadzenia sobie. Więc musimy mieć wiedzę, doświadczenie, przygotowanie również pedagogiczne, psychologiczne, no, czego uczymy się na studiach, bo potrzebna jest duża wiedza, dużo empatii, miłości, bo przecież świadczymy usługi pielęgniarskie, pielęgnacyjne, takie, na które pacjent ma zapotrzebowanie. To nie tylko pielęgnacja chorego. Są ludzie zdrowi, którzy też potrzebują rozmowy. Są osoby starsze, czasami samotne, które zostają same, bo ja pracuję w tej chwili w podstawowej opiece zdrowotnej i często spotykamy się na co dzień z osobami samotnymi, gdzie odszedł małżonek, dzieci wyjechały, zostają sami z problemami i czasami jesteśmy ich powiernikami, czasami musimy
tak,
wysłuchać pomoc.
Nawet do przyjaciółki,
tak,
trudno
tak
powiedzieć, prawda? A panie są, no, zawód jednak wysokiego takiego zaufania
publicznego i tak jak my w podstawowej opiece zdrowotnej mamy tych pacjentów, tak jak ja, no już ponad 30 lat, to pracujemy jak w rodzinie, my się znamy, pozdrawiamy się na ulicy, pozdrawiamy się w kościele, znamy dzieci, znamy rodziców, znamy dziadków, znamy ich problemy. Łatwiej nam pracować w środowisku, do którego wchodzimy, bo znamy ich od dziecka. Wiemy, na co stać, o co mogą zapytać, w którym kierunku pomóc. Przecież te osoby, jak zostają same, teraz sprawa COVID-u dużo utrudnienia przyniosła dla starszych osób. Czasami nawet muszą nam zaufać, podając kartę do bankomatu, żeby pójść i pobrać pieniądze na życie. To naprawdę wiąże się z dużym zaufaniem do pielęgniarek. Bo przecież komu mają zaufać, jak zostają sami?
Czyli nawet takie,
sytuacje mamy. No niestety, no, są osoby samotne. Czasami trzeba zawiadomić kogoś tam z rodziny, jeżeli jest. Powiadomić sąsiadkę, żeby zajęła się. Albo nawet i zastąpić tą opiekunkę, która w tej chwili ma wizytę umówioną też u lekarza. Bo nie zapominajmy, że osoby opiekujące się osobami starszymi w domu, często niepełnosprawnymi, one też chorują, one też potrzebują wytchnienia, one też potrzebują pomocy. Często o nich zapominamy, bo no tak, zajmuje się chorą mamą, czy chorym ojcem, babcią albo prababcią, ale ona też jest osobą, która też ma swoje problemy i trzeba ogarnąć holistycznie całą rodzinę. Właśnie to jest praca w podstawowej opiece zdrowotnej. Daje szerokie horyzonty i wielkie możliwości do wykazania się, bycia tą pielęgniarką naprawdę.
Dla pani wiedza, takie umiejętności praktyczne, czy ta empatia, powołanie?
Przede wszystkim chyba empatia.
Do tego też chyba z czasem dojrzewamy, dorastamy.
Dorastamy, ale proszę ojca, gdyby człowiek nie wczuł się w rolę pacjenta, czasami nie żył jego problemami, nie wykonywałabym chyba tego zawodu, bo często jest tak, że są nocne telefony, pani mi poradzi, a często jest tak, że wsiadam w auto, bo też pełnię opiekę w opiece długoterminowej w warunkach domowych, gdzie oni nie potrafią sobie sami poradzić i wsiadam w auto i jadę do nich, gdzie nie muszę. Bo mogłabym powiedzieć, proszę wezwać karetkę pogotowia. Ale wiem, że i tak karetka może nie przyjechać, udzieli pierwszej pomocy, a ja i tak będę tą osobą, tym ogniwem, gdzie to ja i tak zajmę się tą pacjentką, tym pacjentem.
Chociaż dziś też może trochę boimy się takiej odpowiedzialności, prawda, bo coraz częściej kto poniesie odpowiedzialność za takie, czy inną poradę, czy taką decyzję, no a pani się, czy
nie,
pani się tak...
Nie, ja się nie obawiam. Na tyle swoją profesję traktuję poważnie, na tyle znam się na tym, co robię, że nie obawiam się i widzę, że pacjenci, właśnie taka koleżanka mówi, mają do nas ogromne zaufanie, bardzo ogromne, że my chcemy wziąć urlop, to oni już się obawiają, co będzie z nimi. No ja od 10 lat nie miałam urlopu. Niestety.
Taka misja czynienia dobra, jak to rozumiemy, bo dziś też coraz częściej jest coś za coś, prawda? Patrzymy, młode pokolenie też już przychodzi z coraz większymi takimi nawykami, co ja z tego będę miał, jakiś konkret, żeby dla nas był. Świat się zmienia, a jeżeli chodzi o tą misję waszą, no i kształcenie młodych ludzi, też no pytanie, na jakim są poziomie, na ile ta wrażliwość, na ile możemy w nich to też, czy pomóc im to wypracować, prawda, że jest misja, że jest to czynienie dobra.
To znaczy ja zauważyłam takie zjawisko, studentki, które przychodzą do nas, a mają już jakiekolwiek pojęcie o opiece, zazwyczaj opiekunki medyczne, one już poniekąd tą empatię, tą misję jakoś już mają przed sobą, tą wizję, co je czeka. Gorzej jest z osobami, które przyszły studiować, nie mając pojęcia. Ja osobiście staram im naświetlać nie tylko suche wykłady, przykłady. I one czasami widzę, że to, co książka, to, co literatura, one tego nie przyswoją. Przyswoi im to, co ja im przekażę swoim doświadczeniem. I to zaobserwowałam i to w dużej mierze przekłada się na praktykę, niestety. I jeżeli my będziemy dobrze im przekazywać naszą wiedzę praktyczną też przykładami, myślę, że one będą zawód wykonywały naprawdę z misją i z powołaniem. Będą to czuli.
Pani Elżbieto?
Tak, będą to czuły, bo tak jak wspomniałam wcześniej, pielęgniarką jest się zawsze, teraz, pielęgniarką się nie bywa. Trzeba mieć cierpliwość, lubić ludzi, pracować, lubić z nimi pracować, mieć cierpliwość, być czasami konsekwentną w wykonywaniu trudnych, czasami może dla pacjenta brutalnych procedur pielęgniarskich, trzeba być stanowczą. Czasami pacjent źle to odbiera, ale inaczej nie można. Trzeba mieć podejście, zarówno do rodziny, bo czasami bardziej rodzina panikuje niż pacjent, on jest wdzięczny. No po prostu trzeba kochać ludzi, trzeba im pomóc, bo tak jak pielęgniarstwo samo w sobie, no jest pielęgniarstwem od urodzenia do po prostu odprowadzenia do końcówki naszego życia ziemskiego. I czasami są te problemy, o których wszyscy wiemy, ale nikt nie chce rozmawiać. Są pytania, czy mówić pacjentowi, jak go przygotować na ostatnie odejście, kto to ma zrobić. Kiedy czeka, kiedy podaje rękę. Przecież nie można okłamywać, przecież trzeba powiedzieć prawdę, uspokoić, przekazać wiedzę, jaką mamy, a mamy bardzo wysoki poziom wykształcenia. Cały czas się dokształcamy, bo pielęgniarki nie kończą edukacji na studiach. My całe życie się dokształcamy.
Właśnie, gdyby panie też powiedziały o tych etapach, prawda, kształcenia się, bo studia, mówiliśmy dwa, czy nawet trzy już rozdziały, bo mamy licencjat magisterski, tak. I kwestia kursów, takiego, tak, ustawicznego kształcenia się. Przecież macie też swoje okręgowe izby dla pielęgniarek, położnych.
Tak. Więc kształcenie jest cały czas. W moim przypadku było to 5-letnie liceum medyczne, za które no, wdzięczna jestem Bogu, bo dało mi duży pokład wiedzy, doświadczenia, bo w ciągu 5 lat naprawdę można dużo się nauczyć. Trafiłam na wspaniały oddział, na wspaniałych ludzi, którzy przekazali, starsze koleżanki, przekazały mi wiedzę, doświadczenie, swoje umiejętności. Dużo rzeczy mnie nauczyły. Potem przyszedł okres studiów licencjacki, przyszedł magisterski. Marzeniem naszym, moim bynajmniej, było, żeby tą wiedzę komuś przekazać. No bardzo ubolewałyśmy, że skończyły się licea, nie ma kształcenia pielęgniarek. Bardzo cieszyłam się osobiście, że powstała pierwsza pielęgniarska szkoła w naszej akademii, że mamy tutaj dziewczyny, które chcą zostać pielęgniarkami. Widzę pokłady u nich empatii, tej opiekuńczości, wrażliwości, bo to jest potrzebne w naszym zawodzie. I one bardzo często, właśnie tak jak tu koleżanka wspomniała, podręcznik jest podręcznikiem. Owszem, można przeczytać wszystko, ale jak to zrobić, jak to wykonać, jak podejść, jak porozmawiać, jak zdobyć zaufanie tego pacjenta. Bo miejmy też no wrażenie, może nie, bo jednak to jest rzeczywistość, że pacjenci znają nas, lubią nas. Tak jak bynajmniej ja pracuję w podstawowej opiece zdrowotnej, mamy krąg tych pacjentów, oni nas znają od tylu lat, oni wiedzą, na co mogą liczyć, do której z nas, z czym mogą się zwrócić, czy załatwimy to, czy pomożemy tam, co powiemy, gdzie wyedukujemy, więc jest to zaufanie, no, szeroko pojęte i to staramy się przekazać naszym studentkom, żeby nie bały się zawodu, żeby uczyły się również manualnie, bo jest to bardzo potrzebne. Pacjenci też zwracają uwagę na delikatność, na wrażliwość. To jest wymagane od pielęgniarki, bo naszą wiedzą, wykształceniem my nie mamy czego się wstydzić, bo my dorównujemy. Zresztą wiadomo, jak na Zachodzie cenione są polskie pielęgniarki i ile z nas wyjechało za granicę. Więc te, które zostały, pracują, cieszą się dobrą opinią, zawód pełnego zaufania i tylko czekamy, żeby przyszedł nowy rocznik, żebyśmy mogły nauczyć dziewczyny, przekazać im, bo dzisiaj są naszymi studentkami, ale już jutro będą naszymi koleżankami z pracy, staną obok przy łóżku chorego, czy pójdą z nami do środowiska, do domu, do pacjenta, zobaczą, jaka jest opieka w domu, bo w szpitalu mamy do pomocy cały zespół, a w podstawowej opiece zdrowotnej jest to szerokie spektrum działania. I
właśnie pani tam podkreśla często tą podstawową opiekę zdrowotną, żebyśmy też, no, pielęgniarka znajdzie miejsce i w szpitalu, wszędzie, prawda, w tym POZ-cie znajdzie miejsce gdzieś w hospicjum, jakimś domu pomocy, tak, społecznej, powiemy, i w żłobku.
Wszędzie. I
od to jest narodzin aż po koniec życia, tak, tak, trzymając nawet rękę, dodając otuchy i będąc z tym potrzebującym pacjentem, bo nieraz rodzina nawet nie wie, jak to zrobić, prawda? Mhm. A tak jakbyśmy my, czy pani miały być specjalistkami od wszystkiego, no ale tak chyba też jest. I gdyby pokazać te role, gdzie tak naprawdę spotykamy człowieka i gdzie potrzeba i profesjonalizmu, i tego ciepła, takiego ludzkiego, gdzie tej, tych umiejętności, które nabywacie i wiedzy, którą posiadacie, tak żeby temu człowiekowi móc służyć.
Bo to jest największe pole do wykazania się dla pielęgniarki, wykazania się nie tylko swoją wiedzą, ale również profesjonalną stroną, której nabyłyśmy przez tyle lat nauki, wiedzy ogólnej, wiedzy praktycznej, bo my w POZ-ach stajemy same. Nie mamy nikogo do pomocy. Idziemy do domu i musimy w sekundzie zadecydować, bo akurat jest napad padaczki, bo akurat coś trzeba zrobić, a nie tak wychodzi. Nie ma czasu na telefon czy zapytanie lekarza, co ja mam w tej chwili zrobić. Ja muszę tu i teraz zadecydować, bo czasami są to chwile, które ważą na życiu lub zdrowiu pacjenta. Także jest to naprawdę duże wyzwanie dla pielęgniarek. Zachęcam bardzo nasze studentki, żeby pokochały zawód, bo jeżeli go pokochają, będą pracowały. I jeżeli będą widziały, że chcą się sprawdzić w innych specjalnościach, zapraszamy jak najbardziej do podstawowej opieki zdrowotnej. Tam mamy masę pacjentów, rodzinną atmosferę, bo ja też jestem pielęgniarką rodzinną. I czujemy się jak w rodzinie z pacjentami. Oni nas znają, my znamy ich problemy. A pracę po studiach pielęgniarskich nie ma takiego problemu. Znajdziemy wszędzie. Jesteśmy, jak to mówiąc kolokwialnie, w cenie. Potrzebują nas i w żłobku, i w szkole, i w szpitalu, i w przychodni, i w klinice, i na studiach doktoranckich, w domach opieki społecznej. Wszędzie jest nas mało. I wszędzie jesteśmy potrzebne.
Pani Aniu?
Bezcenne wręcz jesteśmy w tej chwili. No ja akurat swoją osobą bardzo zachęcałabym do opieki nad osobami starszymi, geriatrycznymi, bo ja w tej profesji akurat jestem profesjonalistką. Tak jak mówiłam, sprawuję opiekę również nad osobami starszymi w długoterminowej opiece domowej. No skupiłam się przede wszystkim na tych pacjentach starszych, niepełnosprawnych z chorobami demencyjnymi, co w dzisiejszym świecie jest chyba chorobą społeczną, bo z której strony nie spojrzymy, to nawet nie osoba starsza, tylko już powyżej 50 roku życia są przypadki, gdzie niestety mamy demencję, mamy chorobę Alzheimera i tam jesteśmy bardzo potrzebne i ta praca jest bardzo, bardzo ciężka. I tak jak mówimy, bez tej empatii, bez wyrozumiałości, bez miłości do drugiego człowieka nie mamy co robić.
Rola w takiej, no, ta formacja duchowa, moralna w trosce o życie. Czy macie takie sytuacje ze swojego doświadczenia, no, że no, ratujemy komuś życie. Tak jak pani powiedziała, jestem u kogoś, u pacjenta w domu, no, nie mam czasu na to, żeby do kogoś zadzwonić, poradzić się, muszę decydować. I to pewnie też jakąś ta satysfakcję przynosi, że jednak człowiekowi uratowaliśmy życie, że, albo nie, no, nie pozwoliliśmy mu umrzeć.
Każda rzecz wykonana dla pacjenta to jest dla nas sukces. To nie tylko w domu, że udało mi się zrobić to, czy udało mi się zrobić to, czy przywrócić życie, czy w odpowiednim momencie podjęliśmy resuscytację. To jest, jak pamiętam, swój pierwszy dyżur, gdzie pacjent doznał ataku padaczki i po chwili, kiedy już doszedł do siebie, kiedy się uśmiechnął i mówi, co się stało, i jest się przy nim, podaje się rękę, tak, pomogłam. I to buduje. I tak jest w naszym zawodzie, że będąc samą odpowiedzialną za pacjenta, jeżeli coś zrobię dobrego, jest to dla nas budujące. Nie pytamy wtedy, czy ten pacjent się zgadza, czy nie zgadza, czy zniszczymy bluzkę, czy podrzemy jakoś tam koszulę, bo tu i teraz trzeba udzielić pomocy. A konsekwencje, no zobaczymy. No będą później. Dla nas jest ważne ratowanie życia i pomoc temu choremu, który akurat w tej chwili potrzebuje naszej pomocy.
Pani Aniu?
Zgadzam się. I no ja akurat jestem na tyle taką pielęgniarką, która, tak jak mówią moi znajomi, jestem zboczona zawodowo. Zakupiłam nawet defibrylator ALD, który wożę w samochodzie.
Nie, ja bym powiedział, że przygotowana na różne sytuacje, taki komandos.
Powiem tak i nie ukrywam, że no, rok temu miałam przypadek, gdzie niestety byłam świadkiem kolizji z motocyklistą. dzięki Bogu, że chyba byłam na miejscu, gdzie miałam ten defibrylator, gdzie go użyłam. Przeżył. To jest taka zasługa.
No to z jednej strony zasługa, a z drugiej strony no też taka dla was pociecha.
I prawda, zanim ktoś zadzwonił po karetkę pogotowia, ja już wiedziałam, że no coś tam na pewno będzie miał uraz, to jest normalne, ale przeżył, gdzie do dzisiaj mam kontakt z tym panem, bo przeżył i jest w dobrej kondycji, tak? I to jest niestety nasz zawód taki, że to nie tylko wykonujemy w danym momencie. No ja wykonuję go nawet śpiąc czasami, śmieję się sama do siebie, bo telefon obok, jak ktoś zadzwoni, żebym była na każde zawołanie. No to już jest przeświadczenie, że naprawdę jestem potrzebna, bo niektórzy idą z pracy, wyłączają się, nic ich nie interesuje. No ja nie jestem taką osobą. To trzeba po prostu chcieć pracować i kochać to, co się lubi.
Dlatego też mówimy no, zawód z misją, tak. Prawda? To powołanie. A jak to jest? Bo niektórzy mówią siostro. Wam to odpowiada, czy też nie? Bo to ani brat, ani mama, bo też przewija się w tych naszych rozmowach to, że jak z rodziną.
Tak. Tak jak z rodziną. Mnie osobiście nie przeszkadza. Dla mnie, kiedy przychodzi starsza osoba, czy nawet młoda i mówi, siostra mi pomoże, a może siostra mi sprawi, mi to absolutnie nie przeszkadza. Ja nawet czuję się, no tak jak powiedziałam, jak w rodzinie, to mi absolutnie to nie przeszkadza. Są takie zapatrywania, bo odkąd nasz zawód został uznany jako pielęgniarstwo profesjonalne, no większość tam tłumaczy, że nie powinno się tego tytułu używać. Wiadomo, z czym to się wiąże. To wiąże się z tym, że wcześniej, dużo, dużo lat wcześniej opiekunkami, pielęgniarkami były siostry zakonne. No jak się zwracać do siostry zakonnej?
Siostro.
I potem, kiedy sytuacja się zmieniła, kiedy zostały pielęgniarki zawodowe, no został ten przywilej siostry. I trwało to bardzo długo. Dzisiaj różnie z tym bywa, no bo dopóki były same pielęgniarki, no może tam pielęgniarka, fajnie. Dzisiaj mamy i pielęgniarzy, z czego jesteśmy dumne, bo w końcu i panowie zaczęli nam pomagać, bo też są bardzo potrzebni. No teraz jak mówić? Bracie? Siostro? Więc zaczęli się co niektórzy burzyć i no, czy pani magister, czy pani Elu, czy pani Kasiu, różnie to bywa. Mi osobiście nie przeszkadza. Może być i siostro. Czuję się najbliżej pacjenta nawet, jeżeli w ten sposób
mówię. A takie powołanie mężczyzny, bo to mówiłem pielęgniarka, tak zrozumiałe. Kobieta ma serce, zresztą często nosi też to serce pod swoim sercem, jak gdyby jest takie to naturalne, że jest pielęgniarka, a pielęgniarz?
No ja osobiście mam kontakt z mężczyznami, pielęgniarzami i muszę powiedzieć, bardzo pozytywnie ich spostrzegam, ja jako koleżanka obok, ale i pacjenci. Przede wszystkim tu mówię o płci przeciwnej. Często mężczyzna się jeszcze nas wstydzi, kryguje trochę. Wie pani co, czy pani nie mogłaby zawołać kolegę, niech on zrobi przy mnie czynności pielęgnacyjne. Jest mi nieswojo, nawet pod tym kątem patrząc. Już w tej chwili ci pacjenci czują się tacy bardziej, że mają kontakt i z panią, i z panem, mają wybór taki. Tak, bo często jeszcze młodsi pacjenci się nas wstydzą, bo w starszym jest wszystko jedno, potrzebują naszej pomocy, ale ci młodsi pacjenci, mężczyźni, jak widzą pielęgniarza, bardzo się cieszą. I oni są w tej chwili no, bardzo, bardzo potrzebni w naszym zawodzie. Aczkolwiek jest ich niewiele, więc zachęcamy.
A u nas są studenci?
Są studenci, bardzo się cieszymy, że są, bo rzeczywiście pielęgniarz, pielęgniarka, czy to w szpitalu, czy właśnie nadmieniam znowu w POZ-cie, kiedy wchodzimy, no widzimy tych pacjentów wczoraj biegających, a dzisiaj nie w komfortowych sytuacjach dla nich. Choroba robi swoje. Nie ma makijażu, nie ma koszulki, nie ma krawata. Ten pacjent czuje się nieswojo ze swoim lękiem, ze swoją chorobą, więc czy to będzie pielęgniarka, czy to będzie pielęgniarz, my widzimy ich starania o to, żeby udzielić tej pomocy, wsparcia i dobrze jest, jak czasami jest samotny pan, którego trzeba podnieść, któremu trzeba pomóc przejść. No nie zawsze my mamy już z wiekiem, też nam siły opadają i ci nasi koledzy są bardzo pomocni. Kiedy jeszcze pracowałam w szpitalu, Nie było tak mężczyzn pielęgniarzy. Teraz już jest więcej. Wtedy mieliśmy opiekunów medycznych, ale widziałam, że rzeczywiście sprawdzają się. Tak jak w roli ojca, tak sprawdzają się w roli pielęgniarza. Są mili, serdeczni. No i przede wszystkim siłę mają. I też nie brakuje im wytrwałości, cierpliwości, empatii.
Tak wydaje się, jak mężczyzna się decyduje, no to...
Tak, że ma dobre serce, no... Po prostu to musi być dobra osoba kochająca ludzi, żeby pokochać i polubić ten zawód, żeby w nim wytrwać.
Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu. Dziś pielęgniarstwo, zawód z misją. Czekamy może na Państwa pytania. Numery do naszego studia, do telewizji Trwam. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy, 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Będziemy jeszcze wyświetlali numery, by Państwo może mogli włączyć się w nasz program. Są z nami pani Anna Dąbrowska i Elżbieta Surdykowska, pielęgniarki z dużym doświadczeniem i wykładają też w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Pytanie też o taką rolę, bo tak panie mówiły o to, że no kiedyś zespół, prawda, ale dzisiaj to jest i lekarz, prawda, i można być pielęgniarka. Każda z was, czy każda z osoba tego personelu ma już jakby swoje zadania, no chociażby przez tą formację, przez kształcenie, że jesteście jak gdyby, no w pojedynkę też sobie radzicie, prawda? Wiadomo, zespół, ale w pojedynkę też na tyle macie umiejętności, że możecie, prawda, podejmować swoje zadania.
Tak, tak, bo cały czas nadmieniam, że my dokształcamy się do końca życia. No nie ustajemy tylko na skończeniu wyższego wykształcenia, różnych specjalizacji, kursów. W związku z tym, że mamy profesjonalne przygotowanie do zawodu, uzyskujemy coraz więcej uprawnień, możliwości. W tej chwili już możemy wypisywać recepty dla pacjentów. Możemy przeprowadzać badania lekarskie, badania pielęgniarskie. Udzielamy teleporad. Właśnie w dobie COVID-u. Ładnie. No, pacjenci jeszcze czasami są mało przekonani, że pielęgniarka może nie tak powie i konsultują się z lekarzem, który zazwyczaj mówi to samo. I zaczynają już doceniać naszą wiedzę, że niekoniecznie muszą pójść do lekarza, żeby uzyskać poradę. Prowadzimy gabinety profilaktyki zdrowotnej, udzielamy porad. Są różne programy zdrowotne, które prowadzą pielęgniarki. Ułatwia nam to też życie w sferze z pacjentem, bo kiedy idziemy w środowisko do pacjenta, nie musimy wracać do lekarza, załatwiać recepty, bo możemy już same to wypisać. Skraca to również proces leczenia, diagnostyki u pacjentów. Także naprawdę mamy coraz więcej uprawnień i to nam pozwala też rozszerzać horyzonty w opiece nad pacjentem.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Łodzi się kłania.
Witam.
Pozdrawiam serdecznie panie pielęgniarki i ojca redaktora. I mam taki aspekt, chciałem poruszyć. On taki będzie trochę, powiedziałbym, no niesympatyczny, a on powstał, ponieważ mam kontakt z znajomą, która jest pielęgniarką. Często spotykamy się. Chodzi o taką sprawę. Pielęgniarki, znaczy w szpitalach są przeprowadzane kontrole. Tych kontroli jest coraz dużo, bo to są systemy jakości, RODO jest stosowanie w związku ze specyfiką danego szpitala i tak dalej. I wszystkie te kontrole powinny mieć oprócz oczywiście aspektu kontrolnego, aspekt pomocowy, poszerzenia wiedzy jakiejś tam elementarnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy przychodzą na kontrolę pielęgniarki z izb pielęgniarskich najczęściej, to jest kontrola wyróżniająca się spośród wszystkich innych. To znaczy jest to bardzo niesympatycznie wtedy i te pielęgniarki, te panie pielęgniarki, które przychodzą na kontrolę, no tam się ociera, jest ocieranie się o wywyższanie się, o pokazywanie swojej wyższości, o wykazywanie tym swoim koleżankom, no, że są gorsze. I, a przecież to środowisko się zna. Wiedzą, że te panie tu nie zagrzały miejsca, tu nie, tu nie, tu nie. W końcu wylądowały w izbach pielęgniarskich. I mam pytanie, czy panie się spotkały z takim też aspektem, z takim podejściem? Czy i co z tym zrobić? Bo nie jest to sympatyczne dla tego środowiska. To przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Piotrze. Która z pań?
To znaczy, ja powiem, nie spotkałam się nigdy z taką sytuacją, aczkolwiek w naszym środowisku bywa różnie. Niektóre z nas, no niestety, są zmęczone wykonywaniem już tego zawodu, bo to się da zauważyć i te dziewczyny są niestety, no, sfrustrowane z tym, co się dzisiaj dzieje, ale podczas takich kontroli, no, ja osobiście nic takiego nie zauważyłam.
Ani?
Przez tyle lat mojej pracy nie spotkałam się, a już, no, zaczynam 44 rok pracy.
A izba pielęgniarek?
No owszem, istnieje izba pielęgniarek, ale no, tak nie bardzo rozumiem, gdzie one i co kontrolują, bo...
A jaka jest rola takiej izby?
One w zasadzie działają dla nas. Są jakby takim pomostem między pielęgniarkami a rządem, naczelnymi pielęgniarstwem z Warszawy, negocjują dla nas warunki, po prostu są naszymi przedstawicielkami. Jakie to kontrole się odbyły, no nie bardzo zrozumiałam z tej rozmowy. Bynajmniej w przychodniach, no nie mamy takiej kontroli, na oddziale też nie pamiętam, żeby coś takiego było. Ale być może, mówię, że nie. Może i się zdarzy, no są ludzie i ludziska i wśród pielęgniarek też są osoby, które są pielęgniarkami, a być może nie powinny być. Być może, tak jak tu koleżanka wspomniała, no są sfrustrowane, zmęczone, pracują ponad siły i miały też gorszy dzień, bo no w naszym zawodzie trzeba po prostu, ja już bynajmniej się nauczyłam, że wychodzę z domu, zamykam drzwi i nie przenoszę moich problemów domowych do pracy. To pomaga, daje siłę. No w drugą stronę bywa to różnie, bo zazwyczaj no...
Rodzina trochę musi zrozumieć, tak?
Musi zrozumieć, ale to nie ma tak, że wychodzę z pracy i zamykam drzwi i jadę do domu. Nie, nie, nie. Tu akurat w drugą stronę tak nie działa, bo jest ten pacjent, bo jeszcze coś się przypomni, bo jeszcze dzwonię do koleżanki, a może zrób to, a może tam dzwonię do pacjenta, wie pani, czy tam, proszę pana, no może zrobimy tak, może to. I te problemy zostają w domu, przemyślenia i tak dalej, także te drzwi zamykają się w jedną stronę i trzeba sobie z tym poradzić, ale... Dobro pacjenta jest najważniejsze i w drugą stronę te drzwi się nie zamykają. Pacjent jest z nami 24 godziny na dobę.
To dobrze o was świadczy. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Halo.
Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam na temat pielęgniarki.
Pani imię?
Katarzyna Rzeszowa.
Dziękuję.
I co? Leżałam kilkanaście razy na oddziałach ortopedii, no powiem. No pielęgniarką można i pochwałę, i nagane. Po pierwsze, dlaczego nie mają oznaczenia czepka na głowie, fartucha? No ja się zwróciłam, proszę panią, ja jestem pielęgniarką. Ja nie wiem, czy to jest pielęgniarka, czy to salowa, czy to jest pomoc, czy to jakaś... No, no one po prostu się... nie oznaczają jako pielęgniarką, tylko bluzka kolorowa, w ciapki, spodnie czarne. No niech będzie tą pielęgniarką, ale niech ma odznaczenia, znaczy jako czepek, fartuszek biały i grzeczność. A tu nie, różnie bywa. No trudno, jestem podstytowana, bo leżałam naprawdę w ciężkim położeniu, ale wyszłam bardzo zniechęcona.
Pani Katarzyno, to te minusy, tak. A teraz te plusy jeszcze, bo pani powiedziała, że
no,
plusy też będą.
Plusy, no są właśnie z powołania, ale aby 8 godzin przetegowali. Do widzenia, niech tam leż Pawle, boś pijany. Oj, tyle. Zdrowia, Syn Boże, przepraszam.
Pani Katarzyno, dziękuję. Co z tym czepkiem, fartuchem?
Tak, czepek od lat 1990 roku uchwałą właśnie uchwalono, że nie będziemy nosić czepku. To też jest ze względów zdrowotnych naszych, bo no niestety łysienia, utrata włosów, jednak to tworzywo sztuczne. Czasami przeszkadzało nam również to w pracy, ale nosimy emblematy. Zamiast czepek na głowie nosimy emblematy na na fartuszkach, że fartuszki kolorowe, spodnie, no są pielęgniarki, które lubią chodzić w spodniach. Mamy odzież kolorową, żeby nie stresować pacjentów, że to jest tak sztywno na biało. Bynajmniej sprawdza się to również w pracy z dziećmi, w szpitalach dziecięcych, że ten kolorowy fartuszek bardziej tworzy rodzinną atmosferę. No, pani widocznie jest przyzwyczajona do nas z tamtego wieku, gdzie wyglądałyśmy w białych fartuszkach, w czepkach na głowie. Było nas można odróżnić. Zgadzam się z panią, no ale jeżeli idzie pielęgniarz, no nie za bardzo by w tym czepku wyglądał i jeżeli nosi tak jak my emblemat czepka na piersi, no to jest też wyróżniającym się, że jest pielęgniarzem.
To dobrze, że tak możemy też wyjaśnić, prawda?
Tak, tak.
Z jakich racji. A tak zapytam o profilaktykę. Pielęgniarstwo, czy wasza posługa, praca w profilaktyce, bo do tego też się uczymy. Cały czas lekarze nam, jeżeli są u nas z różnych, prawda, dziedzin, mówią o tej profilaktyce. Teraz nawet taki, dziś sobie nawet znalazłem, profilaktyka 40+. Sprawdź, tak. Jakie badania wykonasz bezpłatnie. Kobieto, mężczyzno i nawet mapa jest, prawda? Zobacz, gdzie takie badania możesz sobie wziąć i zrobić. No bo później, jak przyjdzie co do czego, za późno. Jak to właśnie wygląda ta profilaktyka, ten posłuch i wasza też świadomość tego, do czego zachęcacie, nad czym pracujecie i jak pomagacie jeszcze nie pacjentowi, prawda? Tylko, że możesz być pacjentem, jeżeli zaniedbasz. Tak.
No, my bardzo pilnujemy tych programów. Zachęcamy pacjentów, no odzew jest różny. Może też również ze względu na sytuację COVID-u nie każdy mógł dostać się do lekarza. Pacjenci byli oburzeni, że tylko teleporady, jak można się leczyć przez telefon. Więc te programy profilaktyczne 40+, czy programy tak zwane HUK z chorób układu krążenia, programy dla kobiet są bardzo wyraziste i skracają nam, w zasadzie prowadzą nas do zdrowia, bo możemy wcześniej wykryć jakąś jednostkę chorobową, czy złe wyniki mogą skutkować różnymi następstwami w dobie stresu, nagonki pracy. Więc zachęcamy wszystkich pacjentów. No odzew bywa różny. Różny. Słyszę w radio, słyszę w telewizji. Różnie z tym bywa. Pacjenci narzekają, że nie mogą dostać się do lekarza, ale jeżeli już jest coś, co można zrobić, poświęcić chwilę czasu, podejść, zrobić sobie badania, wykonać pomiary, skonsultować to z pielęgniarką czy z osobą diagnozującą, nie bardzo to się odgrywa.
Mamy telefon, proszę bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Lubelskiego.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem starszą osobą. Kilka razy byłam w szpitalu i to byłam poważnie chora. I jak ja zawdzięczam wszystkim pielęgniarkom i lekarzom, jakie to są potrzebne ludzie. Jakby nie te pielęgniarki, nie lekarze, już bym nie żyła. Taki miałam ciężki stan, jak oni się mną opiekowali. Jak ktoś na nich źle mówi, to on nie jest wart. To są ludzie z powołania, to są ludzie bardzo, bardzo życzliwi. 3 razy w szpitalu byłam i nie mam żadnej urazy ani dla pielęgniarek, ani dla lekarzy. Nawet i z domu to zadzwoniłam, to mi załatwili, nawet recepty mi wypisali. Bóg zapłać wszystkim pielęgniarkom, lekarzom, żebyście długo, długo żyli, wszystkim ludziom służyli. Nie przejmujcie się, co ktoś szuka was wady. Ten, co szuka wady, to on ma swoje wady. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, pani Krystyno. To też takie ciepłe.
Myślę, że to chyba daje nam nagrodę za całą pracę. Takie wypowiedzi
te słowa,
właśnie.
Tak. To jest to, co my mamy najlepszego za bycie pielęgniarką. Tak. To są słowa, na które czeka się całe życie.
Tak, wracając do tej profilaktyki, bo są czynniki ryzyka, bo ja myślę, że czasem Ludzie się boją, że im coś tam uświadamiamy, no i musi zmienić, prawda? Bo jak wpędzamy się w jakąś chorobę, to jest proces. A teraz jak mamy odwrócić ten proces albo wyjść z tego, no to nie, że teraz tabletki i sprawa załatwiona. Idę do lekarza i lekarz mi da tabletek. I teraz jak to wygląda na przykład w tej edukacji, prawda? Bo do tego też się musi młoda kadra jak gdyby tak nad tym pochylić, że to też będzie nieraz taka praca w kamieniołomach, no bo taki jest człowiek, że jak do czegoś się tam, prawda, przyspawa, to trudno zmienić to jego myślenie. Jak wam to właśnie wychodzi? Bo tu w tej profilaktyce mówię tych chorób układu krążenia, czy te teraz to, co jest proponowana, czy kwestia nowotworów.
Tak. No ja ze swojego pola mogę powiedzieć, że wchodząc do domu pacjenta, mam kontakt z rodziną, z opiekunami tego pacjenta i muszę powiedzieć, że tutaj z jednej strony opiekuję się tym pacjentem, ale widząc czy słysząc jakieś objawy niepokojące u najbliższych, muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy sugerując, niech pan się przebada, bo coś mi się nie podoba, a może pani mi coś tam doradzić, co mam zrobić, no to siadam, biorę, mierzę ciśnienie, poziom cukru. No ja akurat mam uprawnienia, że mogę osłuchiwać badania fizykalne, potrafię, więc no nie ukrywam, że niejednokrotnie nakierowałam daną osobę. No i to przynosi rezultaty, ale trzeba to w umiejętny sposób robić, nie na siłę. Wszystko ze spokojem i mimochodem, tak podstępem nawet
tak
czasami.
Tak trochę dyplomacji potrzeba.
Tak.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże panią pielęgniarku. Nisko się kłaniam, Anna z Dzielnicy. No, program, który z radości uszczęśliwia moje serce. Już dawno takiego programu nie oglądałam właśnie. Zawód z miejscem. Zobaczcie się, jestem i widzę obok stojącego człowieka. Jestem gotowa mu pomóc i swoją osobowością mu usłużyć. No nie ma piękniejszego zawodu i bardzo panią dziękuję właśnie i panu Bogu za te dary, które was obdarza, a wy właśnie te dary pomnażacie i rozprowadzacie, dzielicie się nimi z drugim człowiekiem. No nie ma piękniejszej chyba we wsi powiedzenia, nie umie nawet piękniejszych odnaleźć słów, że taki zawód jest i z taką właśnie miłością widzicie, słychać tą miłość od drugiego człowieka w waszej wypowiedzi. I bardzo panią dziękuję, właśnie za ten zawód, za to pochylenie się nad człowiekiem, bo no, dziś wybiera każdy właśnie swoją drogę i tą drogą idzie. Ale niekiedy boleje, serce mi się kraju, bo mam już ponad 70 lat, 76 dokładnie. I kiedy patrzę na te młode dziewczęta, które tam wchodzą właśnie w te szeregi żołnierskie i stoi taka dziewczyna młoda, piękna, a z tą bronią i zakończona tym bagnetem, no więc do czego się przygotowuje? Do zabijania, do służenia człowiekowi. I właśnie jak tutaj było tyle właśnie reklam, napowiwań dwa lata temu właśnie, żeby w Toruniu, w naszej szkole rozwinąć właśnie to szkolnictwo, to pielęgniarstwo. No nawet od razu nie było zezwolenia, było to dla mnie przykre, patrząc, słuchając, dla mnie przykre. A teraz jest naprawdę radością, a jeszcze słysząc panią, że panie pielęgniarki uczą w tej szkole, więc wierzę w to, że ukształtują wielu młodych dziewcząt właśnie na tą drogę, która jest naprawdę nam najbardziej potrzeba, żeby człowiek widział człowieka. Szczęść wam Boże i wszystkiego dobrego wam życie. Szczęść Boże, ojcze.
Bóg zapłać pani Aniu, Bóg zapłać. Kolejne tak. Dobre słowo.
Wspaniałe słowo. Bardzo się cieszymy właśnie, że panią Anię możemy uszczęśliwić, że mamy to pielęgniarstwo w Toruniu, że będziemy starać się wykształcić naprawdę wspaniałe pielęgniarki. Zresztą myślę, że w Toruniu takie są i będziemy pomagać, na ile w ogóle nam jeszcze wystarczy siły, aby służyć pomocą każdemu pacjentowi.
Kwestia nowotworów. też te pierwsze stadium, bardzo często mówimy, że jest takie. Na ile widzicie, że ludzi można przekonać, że ludzi można tak troszeczkę, no żeby pomyślał nad sobą, nie? Czy macie taki odzew, że jednak dobrze, że panie zareagowały, że powiedziały, że zwróciły nawet uwagę, bo tak i w rozmowach naszych, że nieraz trzeba decyzję podjąć, ale czy macie taką zwrotną informację? No bo też ludzie są nieraz trudni, my jesteśmy trudni, ale czy warto? Bo my zawsze pytamy, jak znowu wracam, pielęgniarstwo, zawód z misją, no to jednak jest coś ważniejszego, jest coś większego w naszym życiu niż opór drugiego człowieka, niż to, że mnie nie rozumie, że, nie, że, jest że się, no jesteśmy ograniczeni nieraz, prawda? Jak się tak zatnę, to nie trafiają do mnie argumenty, a jednak nieraz się udaje.
Za pierwszym razem może nie, ale za drugim, za trzecim, kiedy spotykamy tego pacjenta, czasami możemy tylko podjechać, zmierzyć ciśnienie, ale pod kątem rozmowy z tym pacjentem, żeby go przekonać. Jeżeli nie poskutkuje raz, można i drugi, i trzeci, a jeżeli ja mam za mało argumentów, a może moja koleżanka to zrobi inaczej. Bo czasami my sobie żartujemy, że mamy rentgen w oczach, ale widzi się pewne cechy, jak pacjent wygląda, jakie zachowania, co może sugerować, że już jest coś nie tak, jak doradzić, bo zazwyczaj pacjenci boją się diagnozy. Może lepiej nie wiedzieć, a ciężko jest przekonać pacjentów, żeby zrozumieli, że jednak trzeba wiedzieć, bo czym szybciej zacznę,
jest szansa
na wyleczenie. Pozdrawiam tutaj w tej chwili mojego pacjenta, ulubionego z Krębocina, który przyszedł mi podziękować, że jednak naskoczyłam, ale uratowałam mu życie. Skąd siostra wiedziała, że ja jestem taki chory? Więc pozdrawiam serdecznie, cieszę się, że żyje.
Czyli wziął się za siebie też.
Że pojechał do szpitala, bo wahał się cały czas. No, kilka rozmów pozwoliło, że pojechał. No i uchronił się przed zawałem serca, a w szpitalu już lekarze powiedzieli, wie pan, tej nocy chyba już by pan jako zdrowy człowiek nie przetrzymał. Skąd pani to wiedziała?
Mam rentgena.
Tak, mam rentgena w oczach. My tak sobie to żartujemy, ale tak jak tu koleżanka powiedziała, mamy to zboczenie zawodowe i po tylu latach pracy, doświadczenia, różnych symptomów, objawów, to się rozpoznaje.
Tak samo. Ja nawet ze swojego podwórka miałam niedawno taką sytuację, opiekunka medyczna. No, ona się nie będzie leczyła, po co, mi lepiej właśnie nie wiedzieć. No ale mówię, ty jesteś blada, coś ci jest. No jesteś nieziemsko, nie swoja. No i tak długo ją męczyłam, poszła zrobić badania. Niestety, anemia, toczenie krwi, co się niestety zadziało, nowotwór. Ale gdyby nie moja natarczywość, wręcz czasami takie przybicie do ściany, nie uległaby. Dzięki temu żyje dziewczyna. Opiekunka medyczna, gdzie ona powinna być bardziej świadoma, też nie chciała wiedzieć, tak? No, troszkę się podmalowała, makijaż, tak? Ale to nie tędy droga, po prostu chora dziewczyna, nie? I też nie chciała. I to są takie małe sukcesy.
Dobrze, dobrze. Okay. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Urszula z Warszawy.
Prosimy.
Ja jestem pielęgniarką, pracującą już 50 lat w zawodzie przy łóżku chorego. I pozwolę się nie zgodzić z paniami, które powiedziały, że pielęgniarki mają teraz więcej uprawnień, bo to jest po prostu klasyfikowane. Jeżeli jest pielęgniarka po liceum medycznym lub po studium medycznym, gdzie uważam, że wykształcenie było naprawdę super, to nie ma prawa do wielu wykonywanych rzeczy w szpitalu czy w ogóle gdzieś tam w przychodni. A pielęgniarki, które kończą studia i mają magistra, mają te uprawnienia. Tylko że te pielęgniarki niewiele potrafią zrobić. Na przykład pielęgniarka po studiach, która przyszła do nas do pracy, nie umiała założyć bęflonu. Dla mnie to był wstyd i obciach, a dla niej to spłynęło to po niej. Nie przejmowała się tym, że ona nie umie tego założyć, więc zastanawiam się, czego uczone są koleżanki na studiach, skoro nie umią podstawowych rzeczy. Pobrać krwi, nawet zmierzyć ciśnienie, to jest wszystko bardzo ważne. No tyle, co bym chciała powiedzieć. Ja pracuję już 50 lat przy łóżku chorego i właśnie tak jak tu panie mówią, mam ten rentgen w oczach, ludzi kieruję, pomagam jak umiem. Mnie ta praca, ja nie mam nigdy takich dni złych, żeby iść do szpitala i wyżywać się na kimś. Nie, wręcz odwrotnie.
Pani Urszulo, a jak to się stało, że pani postanowiła być pielęgniarką?
Od dziecka marzyłam o tym zawodzie. Także jakoś się udało.
A pierwszy dzień, kolejne miesiące, lata?
Pamiętam pierwszy dzień, właśnie o to było. To była naprawdę, no bo ja kończyłam studium medyczne, kończyłam technikum, później studium. Jak poszłam do pracy, to pamiętam, że chciałam iść na oddziały, gdzie się dużo nauczę, i poszłam na internet. I niestety w tamtych czasach, lata 80. i wcześniej, nie było tak dużo personelu, teraz narzekają. Ja miałam 74 pacjentów na nocy i byłam sama jedna. Dwoje zmarło, kroplówki, toczenie. Sama się zastanawiam do dziś, jak ja wtedy radziłam sobie, ale nie wiem, Pan Bóg mi pomagał i radziłam sobie wszystkich. To, co było trzeba, potrzeba zrobić było w ciągu nocy. Kroplówki, leki podać, przytulić kogoś. To wszystko załatwiłam. Nawet zmarłych musiałam łóżko sama wyciągnąć z sali, zrobić to, co należy do pielęgniarki, jak pacjent umrze. Także nie wiem, jakoś uważam, że przez całe życie Pan Bóg mnie prowadzi i to prowadzi tak, że nie jestem jakaś taka wredna, podła dla pacjenta. Owszem, denerwuję się, bo ludzie są różni, ale staram się pomóc.
Żeby, tak mówią, być wrednym i podłym, to niewiele trzeba się starać. A jednak, żeby być szlachetnym, to trzeba wysiłku. A co by pani powiedziała młodemu pokoleniu, tym dziewczynom, może chłopakom, którzy myślą, czy, a nawet tym, którzy może mają już jakiś zawód, prawda, skończyli coś i myślą, a może jednak podjąć taki zawód z misją?
Ja propaguję zawód pielęgniarki i bardzo... Powiem tak, nieraz jestem zaskoczona, zdziwiona i ręce mi opadają, że przychodzi młody człowiek do pracy. Nie dość, że niewiele umie, to jeszcze jest po prostu leniwy, opryskliwy. Miałam młode koleżanki, które w ogóle przychodziły z niechęcią do tej pracy, szły do chorego, do łóżka chorego z niechęcią. Nie umiałam tego zrozumieć, bo ja byłam wychowana inaczej, nauczona i jakoś, no nie wiem, ale trudno mi w tej chwili wyrazić słowa. Nie zamieniłabym. Pracuję 50 lat już, mam 70 lat i dopóki mnie profesor nie wyrzuci z oddziału, to będę pracowała i dopóki mi zdrowie pozwoli.
To życzę profesorowi dobrych myśli. A pani sił też życzę i dziękuję też za dobre słowo, za świadectwo.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Pani Urszulo, z Panem Bogiem. To tu może zapytamy o te praktyki, bo praktyk też potrzeba, tak, prawda? W liceum były takie, tak, na studium jednym, drugim, trzecim. Jak to jest dzisiaj? No też mamy takie możliwości, że fantomów jest bardzo dużo, że w zasadzie nie praktykujemy na pacjencie, tylko już nabywamy umiejętności wcześniej.
Praktyka czyni mistrza. Zawsze tak było i tak jest. Kiedy my kończyłyśmy liceum medyczne, bo ja też jestem po 5-letnim liceum medycznym, uczyłyśmy się wszystkich zabiegów na sobie. I to było odczuwalne, dochodziło się do wprawy, do delikatności. Dzisiaj właśnie studentki, tak jak naszej uczelni, bogato wyposażone sale wykładowe do podstawowych procedur pielęgniarskich, anatomiczne, nie można nic zarzucić, ale to są fantomy. Inne odczucia, inaczej się kuje, inny jest odbiór. Nawet teraz córka do mnie dzwoniła, mówi, mamo, bo koleżanki z pracy, córka właśnie poszła na pielęgniarstwo. Powiedz mi, jak ona ma uczyć się robić zastrzyków? Na czym? Na skórce od banana czy na mięsie? Ja mówię, a może tata je posłuży ręką? Też by było fajnie. Więc różne pomysły mamy naszym uczennicom, studentkom, żeby doprecyzowały swoją umiejętność, manualność, bo to jest ważne. Inaczej jest podłączać węfl na fantomie, gdzie ta ręka jest ułożona stabilnie, gdzie ta żyła jest stabilna, nie trzeba jej szukać. A jeżeli ona skończyła te studia, przyszła do pierwszej pracy, no ja myślę, że trzeba z sercem, z uczuciem popilotować, pomóc, pokazać. Niech ona poczuje, jak wygląda żywy pacjent, jak trzeba ten węfl poprowadzić. Inne odczucia, może za pierwszym razem się nie uda, ale będzie wyrozumiały pacjent, pozwoli sobie drugi raz założyć węflon. No nie jest to przyjemne, no musimy się nauczyć. A jak się dobrze nauczymy, będą wszyscy zadowoleni.
Pani miały się przy kim uczyć?
No my na sobie się
uczyliśmy. Na sobie. Ja osobiście, moja mama była bardzo dobrym fantomem. Była bardzo odważna. Do dzisiaj wspominam, świętej pamięci, niestety już nie żyje. To, co ja z nią próbowałam robić, to życzę każdej studentce i ja swoim studentom też to mówię. Proście rodziców, siostry, braci, nic im się nie stanie.
To są najlepsze fantomy.
To są najlepsze fantomy, najlepsze przedmioty do szkoleń.
Tak, wspomniałem o tym, że można być pielęgniarką, no już mam na przykład jakiś zawód, prawda, i pójdę na studium. No, może to być jakoś tak kompatybilne, prawda, jedno z drugiego wynikać, że już mam jakąś podstawę, a teraz idę dalej. Jak to wygląda w tym kształceniu i we wprawianiu się jednak w zawód?
No gro osób w tej chwili, no ja tak zauważam, jest opiekunami medycznymi, którzy już mają jakąś tam podstawową wiedzę i decydują się na dalszą naukę i to im wychodzi najlepiej, bo wtedy widać, że dana osoba rzeczywiście chce to robić i będzie dobrą pielęgniarką. I muszę powiedzieć, też miałam przykłady, gdzie opiekunka do mnie: pani Aniu, jak zrobić zastrzyk śródskórny, bo ja tego na oczy nie widziałam. Uczę je, bo one też by tego się nie nauczyły, dałam jej swoją rękę, ćwicz. No i się ćwiczyły dziewczyny.
Ważna koleżanka.
No i opiekunki medyczne są chyba większością w tej chwili, gdzie chcą się dalej kształcić, gdzie potem są naprawdę dobrymi pielęgniarkami z praktyką.
No właśnie, bo mamy jakąś praktykę, tak, prawda? A teraz podnosimy swoje kwalifikacje, tak, wiedzę.
Tak. Tak, no bo w nasz zawód jest wpisane dokształcanie. Nieważne, czy skończyłam liceum, czy mam licencjat, czy skończyłam magisterium. No owszem, mam wiedzę, bo pielęgniarstwo, medycyna w ogóle ewoluuje, rozwija się, coraz nowe specjalizacje, ale praktyka jest praktyką. I tutaj również jest zachętą dla młodych osób to, że zawsze znajdą pracę. Gdziekolwiek by nie chciały, w tej chwili jest takie zapotrzebowanie i wśród naszych studentów, tak jak z nimi rozmawialiśmy, też mamy osoby, które już skończyły studia na innym kierunku, pracują w innych zawodach, czy nawet w zawodach medycznych po kilkunastu latach pracy, ale widzą, że jednak to nie jest to, że to pielęgniarstwo jest jednak powołaniem takie, którym siebie widzą.
A można stawiać sprawę tak, że kiedyś nie było, trzeba mieć aż tak fachowego przygotowania jak dzisiaj, jeżeli chodzi o pielęgnację, opiekę, że jednak to wszystko idzie...
No myślę, że nie, że tutaj dobro pacjenta zawsze na wysokim poziomie było i my byłyśmy też dokładnie wykształcone. No tutaj jest inny system szkolnictwa w tej chwili, są studia i ta wiedza zostaje, ale po prostu... Tak postępuje medycyna, my musimy za tym nadążać i w pielęgniarstwie też, bo powstało wiele innych dziedzin, jeszcze ile różnych specjalizacji powstanie, Pan Bóg jeden raczy wiedzieć. I na wszystko musimy być przygotowane, wykształcone, wiedzieć, pomóc pacjentowi. Także cały czas pacjent jest naszym dobrem i dla niego z misją musimy służyć, pomagać i opiekować się.
Co mówiąc, nasze spotkanie, co panie powiedziałyby tym, którzy tak zastanawiają się, prawda? No chociażby myślimy o naszej akademii, w którym jest pielęgniarstwo, też tak myślimy na przyszłość, żeby nie tylko był ten pierwszy stopień, ale już magisterium, czyli może tak wypadnie, że ci, którzy skończą licencjat, jeżeli będą chcieli, mogą pójść dalej, kształcić się, by służyć człowiekowi. Co panie by powiedziały tak od siebie? Same mówicie, że warto, że od pierwszego dnia nie żałujecie, pani Aniu.
To znaczy ja ze swojej perspektywy, to znaczy to jest zawód, który przynosi satysfakcję osobistą. Bo tu już nie mówimy o finansowej, gdzie w tej chwili też dużą wagę przywiązują, ale zachęcam, bo zawód jest na tyle do ukochania, umiłowania, że ten drugi człowiek z czasem staje się naszą rodziną i my wykonując ten zawód naprawdę mamy satysfakcję, a studenci, którzy są w tej chwili moimi, chyba mogą powiedzieć, że no wykładam im teorię. Tak w skrócie, a więcej praktyki. I chyba dzięki temu, jak się spotykam z nimi, bo się spotykam prywatnie, nie ukrywam, poza praktykami, dziękuję, że im tak dużo nauczyłam. Właśnie wiedzą praktyczną, nie teorią. Dlatego zachęcam, bo ten zawód jest do umiłowania.
Czyli tym bardziej, jak się mamy od kogo uczyć. Tak. I teorii, i praktyki.
Póki jeszcze my jesteśmy i możemy to swoje doświadczenie, lata praktyki przekazać i zachęcić. Ja zresztą w swojej pracy mam do czynienia z młodzieżą I zawsze się pytam, kiedy przychodzą 16-latkowie, 18-latkowie, bo z racji wykonywania szczepień ochronnych z nimi rozmawiam, jakie mają perspektywy, co chcą robić, jakie zainteresowania. Nie ukrywam, że kilkoro już namówiłam, że skończą matury, będą startować w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza. I myślę, że zaowocują. Czekamy już na otwarcie drugiego etapu magisterium, bo już też mam kandydatki zachęcone, żeby podjęły dalszą naukę, bo jednak no musimy się dokształcać. Nie możemy stać w miejscu. To był też powód podjęcia mojej pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, bo tam jest szersze spektrum działania, więcej do nauczenia się, do wykazania się. I zachęcam wszystkie młode osoby, tym bardziej, że uczelnia jest do tego przygotowana, świetnie wyposażone sale, mili wykładowcy, życzliwi. No, uczelnia
chociażby,
to...
Chociażby te dwie panie, tak, państwo, pani Ania i pani Elżbieta.
Uczelnia jak najbardziej życzliwa studentom, troszczy się o wszystkich, bo widzimy na przykładzie pracy dziekanatu, władz uczelnianych, także ci studenci chyba naprawdę czują się jak w domu.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj, drodzy państwo, były z nami pielęgniarki, które też wykładają w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, właśnie na kierunku pielęgniarstwo. Pani Anna Dąbrowska, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pani Elżbieta Surdykowska, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.